Witam Małgorzata Jacyna-Wit, kandydatka do Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości z okręgu obejmującego miasto Szczecin i powiat Policki.
Dzień dobry Państwu, aczkolwiek jeszcze nie zostało to oficjalnie oznajmione. Powiedział o tym tylko pan minister Marek Gróbarczyk, więc chyba jemu można wierzyć.
Jak działa na Panią konkurencja? Mobilizuje czy paraliżuje? Pani bezpośrednim konkurentem z listy Koalicji Obywatelskiej jest profesor Tomasz Grodzki. Znane, utytułowane nazwisko. Nie boi się Pani, że w starciu z kimś takim Pani szanse są niewielkie?
Czy ja bym pozostała na tym określeniu utytułowane, natomiast czy znane? Nie bardzo, dlatego że Pan Tomasz Grodzki jako senator nie dał się za bardzo poznać jako osoba aktywna tutaj w naszym regionie, czy działająca na rzecz naszego regionu. Był senatorem i to byłoby na tyle. Natomiast myślę, że nasz region potrzebuje dobrych lobbystów, lobbystów oczywiście parlamentarnych. Takim lobbystą parlamentarnym znakomitym skądinąd był nasz szef Joachim Brudziński. W tej chwili jest w Europarlamencie. W dalszym ciągu będzie działał przy rządzie. Natomiast no, wiadomo, że potrzeba silnych osobowości, także z Prawa i Sprawiedliwości, tak aby w ramach tego działania mogły normalnie funkcjonować. No i tyle.
Tomasz Grodzki nie dość silny, Pani zdaniem?
Myślę, że Tomasz Grodzki nie jest osobą, która mogłaby dobrze reprezentować nasze województwo, dlatego też, że jego zorientowanie w tych najważniejszych problemach naszego województwa nie jest zbyt duże. Oczywiście jest to lekarz, więc jeśli chodzi o te sprawy medyczne, on się doskonale na tym zna, ale to jest lekarz ze szpitali wojewódzkich. Proszę pamiętać, że to są szpitale, które podlegają pod marszałka województwa, a nie de facto pod rząd, więc tutaj tak jakby możliwości i wiedza pana Tomasza Grodzkiego nie jest zbyt duża.
Jak pani ocenia przygotowania koalicji do wyborów parlamentarnych? Pani kolega partyjny Michał Jach mówił na naszej antenie, że opozycji brak profesjonalizmu. Ma pani podobne zdanie?
Tak naprawdę to dopiero dowiadujemy się, co ta opozycja będzie robiła w trakcie tej kampanii wyborczej, jaki będzie ich program i w ogóle jakie będą komitety wyborcze. PSL połączył się z Kukizem, wcześniej Platforma Obywatelska połączyła się z jakimiś dziwnymi ruchami, nie wiem, z Partią Zieloni na przykład, czy z kimś tam jeszcze, z jakimiś przystawkami. W międzyczasie SLD łączy się z Razem i z Wiosną Biedronia. No, są trzy osobne bloki, które powstają w konkurencji do Prawa i Sprawiedliwości. Mało tego, działające w tej samej materii politycznej, w tej samej przestrzeni politycznej, powiedzmy. My jesteśmy prawicą, to są bloki lewicowe, wszystkie trzy zresztą, bo i PSL także niestety poszedł w tym kierunku, współpracując z Platformą Obywatelską i chociażby klaszcząc panu Jażdżewskiemu na spotkaniu, gdzie bardzo mocno atakował Kościół katolicki. Więc no, z jednej strony oczywiście przyglądamy się opozycji z uwagą, nie wpadamy w pychę, nie wpadamy w jakąś tam taką pewność siebie zbytnią, bo to może nas bardzo drogo kosztować, ale też my mamy program, my mamy kandydatów, my mamy pełne listy, my jesteśmy na 100% przygotowani do tych wyborów, więc no też nie bardzo mam się, szczerze mówiąc, czego obawiać.
Czyli nie macie konkurencji, tak to brzmi?
Mamy konkurencję, dlatego że my wiemy dobrze, że nie wszyscy zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość. I ja to rozumiem doskonale. Ja też rozumiem jako człowiek funkcjonujący w biznesie, funkcjonujący w tej przestrzeni też politycznej. I są ludzie, którzy nie zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, bo na przykład nie podoba im się pan prezes, bo jest niewysoki. O, i to jest taki zarzut. No wszystko jest fajnie u was, ale ten Kaczyński. Znaczy, ale jak ja pytam wtedy, a co ten Kaczyński? Bo on taki niewysoki. No rzeczywiście nie jest wysoki, ale dużo ludzi nie jest wysokich i to nie jest akurat jakiś powód do tego, żeby nie głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli chodzi o program Prawa i Sprawiedliwości, to myślę, że po pierwsze my ten program mieliśmy, przez 4 lata realizowaliśmy, więc nie można nam zarzucić, że nie realizujemy programu. Jeżeli ktoś chciałby ze mną podyskutować na tematy programowe, to ja bardzo chętnie podejmę taką dyskusję, ale jeżeli są to dyskusje mówiące, nie wiem, o urodzie kandydatów, czy o tym, że ktoś tam się zapędził w jakimś, nie wiem, czy w jakiejś wypowiedzi, czy w jakimś działaniu, no to w tym momencie to jest dyskusja jałowa. Ja tylko wiem jedno, jako przedsiębiorca. 250 miliardów z karuzeli VAT zostało przez Platformę Obywatelską przykrywanych i było udawane, że te pieniądze nie wypływają z Polski. Ja jestem przedsiębiorcą, to są moje podatki. Ja wiem, jak ja ciężko pracuję na tym wolnym, teoretycznie przynajmniej rynku, żeby te podatki odprowadzać. I jeżeli ktoś nie pilnuje takich pieniędzy, to po prostu nie ma prawa do tego, żeby decydować o naszym państwie.
A gdyby ktoś chciał podyskutować o ostatnich aferach Prawa i Sprawiedliwości, mam tu na myśli przeloty marszałka Kuchcińskiego.
Ja bardzo chętnie podyskutuję o tym, dlatego że proszę zauważyć, jak postępuje Prawo i Sprawiedliwość. Pan marszałek się tłumaczył i tak się wytłumaczył, że pan prezes Kaczyński podjął bardzo jasną decyzję, a za nim też pan marszałek Kuchciński, o odwołaniu marszałka Kuchcińskiego, czy powiedzmy o zrzeczeniu się funkcji marszałka przez pana Marka Kuchcińskiego. I mimo tego, że nie zostało złamane prawo, dlatego że prawo nie zostało w żaden sposób określone, jeśli chodzi o loty pierwszych osób w kraju, to jednak my podejmujemy takie działania na podstawie głosu opinii publicznej. I myślę, że o to właśnie chodzi, żeby słuchać wyborców. My wyborców słuchamy, gdzie jednocześnie mieliśmy wcześniej do czynienia z podobnymi przelotami, czy to Donalda Tuska, czy to pani Kopacz, czy to pana marszałka Borusewicza. I wtedy nikt nie podjął żadnych działań z tamtej strony, czyli ze strony polityków Platformy Obywatelskiej. Oczywiście wszyscy mówią, miało być inaczej. No więc jest inaczej. Właśnie dlatego pan marszałek Kuchciński rezygnuje ze swojej funkcji.
W ubiegłym tygodniu poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka odniósł się do rdzewiejącej stępki w stoczni. Przez 2 lata nie zlecono nawet wykonania projektu promu. Coś drgnęło. Kilka dni temu minister Grubarczyk obwieścił, że niebawem w Szczecinie ruszy długo zapowiadana budowa. Po 2 latach od przybicia symbolicznej stępki szef resortu informuje, że projekt jednostki wykona firma zagraniczna. Jak długo przyjdzie nam na ten prom czekać i na kolejne?
Po pierwsze, my musimy te promy mieć, dlatego że wymaga tego od nas polska racja stanu, a przynajmniej racja przewoźników polskich na Morzu Bałtyckim. My musimy wozić samochody, musimy wozić ludzi ze Skandynawii do Polski po to, żeby zarabiać na tym pieniądze. Więc promy muszą być i to jest proste. I rozumiem, że też rozumie to pan Marchewka, aczkolwiek czasami mam wrażenie, że tego nie rozumie. No ale to już tam inna sprawa. W końcu, jeżeli się nic w życiu nigdy nie robiło poza byciem politykiem, no to też trudno, żeby rozumieć takie podstawowe założenia biznesowe. Po drugie, to jest decyzja de facto armatorów, gdzie, kiedy i jakie promy będą budowane. My tylko jako politycy, tutaj pan marszałek Grubarczyk, ja także jako przewodnicząca Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale też osoba zaangażowana w tę branżę morską, bo przypominam, że jestem przewodniczącą Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej, my tworzymy klimat do tego i warunki. I teraz te firmy, które działają w tej branży morskiej, czy to PŻM, czy to PŻB, stocznie i tak dalej, muszą z tym tematem się niestety uporać. Jest to temat trudny po tym, jak zlikwidowano Stocznię Szczecińską za czasów Platformy Obywatelskiej, jak praktycznie prawie, że doprowadzono do likwidacji stocznie MSR Gryfia, po tym, jak potwornie zadłużono PŻM i praktycznie doprowadzono do bankructwa to przedsiębiorstwo państwowe. Więc najpierw musieliśmy doprowadzić do tego, żeby te firmy w ogóle funkcjonowały. No i następnie to szefowie tych firm będą decydowały, co, jak i gdzie będzie budowane. Jeżeli szef PŻM, pan komisarz Brzezicki, dojdzie do wniosku, że bardziej mu się opłaca kupić projekt i następnie realizować ten projekt w stoczniach, no to trudno, no taki jest wymóg rynku i to trzeba zrozumieć. Natomiast naszym zadaniem jako polityków, powtarzam, jest stworzyć warunki do tego, aby w ogóle przemysł stoczniowy i branża morska w Polsce funkcjonowała, bo to jest branża, która napędza koniunkturę, która daje możliwość funkcjonowania podwykonawcom i na tej branży można znakomicie zarobić pieniądze, nie mówiąc o tym, że powstrzymać wypływ pieniędzy z kraju, bo też przecież chodzi o to, żeby ta produkcja była tutaj u nas, a nie na przykład w Chinach czy nie wiem, w Indonezji.
A jak pani skomentuje ostatnie wydarzenia podczas Marszu Równości w Białymstoku i kazanie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego o tęczowej zarazie?
Staram się nie wchodzić za bardzo w te dyskusje takie światopoglądowe, bo też i nie bardzo potrafię, szczerze mówiąc, o tym dyskutować. Uważam, że każdy ma prawo do swojego zdania na temat czy to religii, czy to działalności LGBT. Natomiast z drugiej strony myślę, że też narzucanie pewnej formuły funkcjonowania pewnych środowisk w przestrzeni publicznej jest trudne czasami do przyjęcia. Ja rozumiem, że te środowiska LGBT, to one tak naprawdę z homoseksualistami niewiele mają wspólnego. To są ludzie, którzy są bardzo krzykliwi, który próbują się, nie wiem, promować, czy no trudno mi zrozumieć tego typu zachowanie. Ja mam bardzo wielu znajomych homoseksualistów i oni odcinają się od tego typu zachowań. Oni uważają, że to są zachowania absolutne, niezrozumiałe także dla nich, no bo przecież ani ja, ani pani redaktor, ani ci właśnie ludzie nie obnoszą się ze swoją seksualnością, tylko no, jest to normalnie przyjęte w ich środowisku i normalnie funkcjonują. Natomiast takie epatowanie na zewnątrz powoduje też różnego rodzaju reakcje, niedobre reakcje, jeżeli są te reakcje połączone z siłą. Natomiast myślę, że powinno się o tym mówić, powinno się o tym dyskutować, powinno powstrzymywać się agresję, ale też ja rozumiem niektórych ludzi, którzy negatywnie odnoszą się do tych marszów LGBT, bo no może po prostu mają inne poczucie estetyki.
A pani jest za czy przeciw? Była pani kiedyś na takim Marszu Równości?
Nie, nie byłam na Marszu Równości. Ja w ogóle nie chodzę na marsze, bo ja nie lubię tłumów. To mi zostało jeszcze z czasów tych postkomunistycznych, kiedy kazano nam iść w marszu w pochodzie 1 maja i wpadłam wtedy pod motorower i miałam poważny problem ze zdrowiem, będąc nastolatką, więc nie chodzę tam, gdzie jest duży tłum, nie lubię, ale czasami oglądam w telewizji i tak się zastanawiam, że się komuś jeszcze chce.
We wrześniu Marsz Równości w Szczecinie. Nie boi się pani, że dojdzie do takich dantejskich scen, jak w Białymstoku na przykład?
Myślę, że nie. To znaczy, po pierwsze, policja będzie bardzo dobrze przygotowana, tak jak była zresztą w Białymstoku, bo proszę zauważyć, że tam policja w sposób fenomenalny potrafiła zapanować nad całą sytuacją.
Zapanować? Jak kopano chłopaka na chodniku, jak dziewczynie połamano nos?
No, tak, ale to nie jest tak, że na jednego przeciwnika marszu LGBT przypada jeden policjant, więc to oczywiście jest bardzo poważny problem, o czym pani redaktor mówi, ale z drugiej strony, no ci policjanci jednak zapanowali nad tym, że nie zdarzyło się coś, co o wiele więcej mogło, o wiele poważniejszego, co mogłoby spowodować o wiele poważniejsze konsekwencje. Ja rozumiem, że indywidualnie to są poważne konsekwencje, ale mogłoby to być w o wiele większym wymiarze. Natomiast myślę, że tutaj już Szczecin nieraz, żeby policja doświadczona po tamtym marszu przygotuje się do tego w sposób też odpowiedni. A po drugie myślę, że też Szczecin jest trochę inny niż Białystok. Białystok słynie z tych środowisk takich narodowościowych, czy skrajnie może, nie narodowościowych, skrajnie narodowościowych, czy skrajnie nacjonalistycznych. No i czasami tego typu zachowania właśnie tam są o wiele silniejsze niż tutaj. Aczkolwiek myślę, że tutaj także będzie do Marszu Równości antymarsz.
No właśnie, czy będzie antymarsz? Prawo i Sprawiedliwość szykuje się na przykład do kontrmanifestacji?
No nie, no proszę zauważyć, że przecież w Białymstoku to nie Prawo i Sprawiedliwość brało udział w kontrmanifestacji. Czy nie?
Ale politycy brali udział.
A tak, no to jest no, tak samo jak politycy z drugiej strony biorą udział w marszach LGBT, więc to jest dwustronne działanie w jednej i w drugiej części społeczeństwa. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość tego w Szczecinie i w ogóle w zachodniopomorskim nie przygotowuje i w żaden sposób nie włącza się ani po jednej, ani po drugiej stronie. Natomiast no, myślę, że te środowiska w jakimś tam sensie też będą działać.
Dziękuję za rozmowę. Małgorzata Jacenawit, kandydatka do Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, była moim gościem.
Dziękuję ślicznie. Do widzenia Państwu.